Niemcy, ratujący Żydów.
Przed mikrofonem Marlena Płaska. Poszukiwania kolejnej historii zaprowadziły nas do miejscowości Cieszkowy w gminie Czarnocin. Podczas wojny mieszkała tam rodzina przeniosłów, która pomogła kilkunastu Żydom. Zapraszam do wysłuchania tej opowieści.
Cieszkowy, powiat Kazimierza Wielka, województwo świętokrzyskie.
Tylko się wakacje zaczęły, to my od razu siadaliśmy w pociąg i przyjeżdżaliśmy i spędzaliśmy tutaj wakacje, które nam się ani nie dłużyły, ani w ogóle, no bo nas tyle tu było. Tu były piękne drzewa, jabłonie. My jako dzieci to mieliśmy siedzenia na tych jabłoniach, bo one były niskie, bardzo rozłożyste, a tutaj ta cała aleja, tam do tej stodoły, to był sadzona po jednej i po drugiej stronie czereśniami, porzeczki. No wszystko tu było. Także to jak w raju było.
To obejście właśnie to, gdzie cała ta historia się działa. Ale tu jest postawiony nowy dom od strony wschodniej podwórka, a ten dom, w którym się wszystko działo, już nie istnieje od lat gdzieś 40. A z budynków została tylko ta stodoła, która jest do dzisiaj taka jak była, taka jest i dzisiaj.
Historia we wsi Cieszkowy w rodzinie Przeniosło rozpoczyna się jesienią 1942 roku, być może listopad 1942 roku. Kim byli właściwie ci Żydzi, których rodzina Przeniosłów ukrywała? No była to rodzina Działoszyckich, pochodząca z Wiślicy. Abram Działoszycki, jego żona Sala oraz dwoje dzieci, Regina i Izaak.
Oni prowadzili sklep z tekstyliami. Nasi dziadkowie często robili zakupy w tym sklepie. To byli ich dobrzy znajomi. Nawet byli mój dziadek i babcia proszeni do nich na wesele. W każdym razie, kiedy wojna się zaczęła, szukali pomocy u ludzi znajomych. Przedostali się przez rzekę Nidę i dotarli tutaj do domu w nocy z dwójką dzieci. Dziewczynka miała 8 lat, chłopiec 5.
Rozmawiał dziadziuś Przeniosło z tym właśnie Abrahamem Działoszyckim o tym, żeby ich przyjęli. I przy rozmowie był ten mały właśnie chłopiec, ten syn ich, tak. Izaak. I do dziadziusia mówi tak: panie Przeniosło, niech pan się nie boi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen. I cały Ojcze nasz umiem na pamięć. I tym dziadziusia i babcie ujęli.
Nasi dziadkowie ich przyjęli. Po prostu myśleli, że to będzie krótki czas, a tu się okazało, że to potrwało kilka lat.
Jest to o tyle ważne, że jak wskazują badania naukowe, te historie, które właśnie trwały tak długo, miały największe szanse powodzenia, czyli szczęśliwego zakończenia, ukrycia i przeżycia osób ratowanych i osób ratujących.
Cała nasza rodzina żyła cały czas ze świadomością, że może zginąć.
Nasi dziadkowie wykazali się odwagą, bo sami mieli 5 dzieci i po prostu wszystkim groziła śmierć.
I na tą porę by śladu nie było z Przeniosłów.
Rodzina Przeniosło składała się z ojca imieniem Jan, jego żony Marii oraz 5 dzieci: Anny, Stanisławy, Honoraty, Józefy i właśnie Władysława. Władysław był najmłodszy, starsze jego siostry były już panienkami w wieku około lat 20.
Mój tatuś, który przychodził w tym momencie do mojej mamy, no po prostu spotykał się i też właśnie nie wiedział. Okazało się, że dopiero dowiedział się po skończeniu wojny, że Żydzi mieszkali, więc do takiego stopnia musieli się kryć. Tylko się dziwił, że mama wyprowadza go ciągle, że nigdy go w domu dłużej nie przyjmuje, tylko go wyprowadza.
Nikt nie wiedział, nawet brat dziadka, siostry, dziadek miał chyba 6 sióstr, nikt nie wiedział. Wokół naszego domu było jeszcze 5 domów tam i nie można było się pokazać.
są wszyscy w polu i wszyscy widzą, że oni są wszyscy w polu, a dym u nich leci, bo ci zostali w domu i palili. I gdy wszyscy byli w polu, nie mógł dym lecieć z komina, oni nie mogli palić, ta żydowska rodzina. Na wszystko trzeba było uważać, żeby zachować jakieś bezpieczeństwo.
Ten mały właśnie Izaak chorował na koklusz.
Więc chorował na koklusz i bardzo kasłał. A za ścianą Niemcy z babcią rozmawiają. I dopiero mógł być wydany jakiś odgłos, gdy był sygnał w ścianie, umówione pukanie. Więc ten ojciec tego dziecka, gdzieś sześcioletniego wówczas tego synka, zdecydował się, że go udusi nawet na śmierć, żeby wszystkich uratować. Bo wiedział, że ratuje swoje jeszcze 3 osoby, córkę i żonę, i 7 osób rodziny Przeniosłów. I tylko mu tam jakoś starał się popuszczać powietrza i trzymał go tak jak zakneblowanego. I dopiero na sygnał w ścianę, jak babcia zapukała, dopiero go zwolnił, a był zdecydowany, że udusi własne dziecko, jedynego syna.
Jak wyglądało samo ukrywanie? Najprawdopodobniej działoszyccy dysponowali odrębną izbą, którą przygotowali im Przeniosłowie. Były także wykopane czy przygotowane pewne kryjówki.
Przez cały dom szła śpiżarnia, taka duża. To było gdzieś ze 8 metrów długości, szerokości, jak ja pamiętam, bo to jeszcze tam bywałem, 1,20 m gdzieś było i okienko było na podwórze, a więc przemurowali za tym okienkiem ścianę. Dziadek zrobił takie wejście ze strychu, taką klapę. Nad tym włazem wisiało siano i plewy ze zboża. Wewnątrz była drabina i jeżeli ktoś chciał wyjść, to wychodził po drabinie i zamykał, wszystko się zasypywało i oni tam piecyk mieli. Była rurka wpuszczona do komina, bo chlebowy piec był obok.
Jeszcze wiele było trzeba mieć sprytu, żeby to przygotować, nawet tą kryjówkę, bo babcia mi opowiadała, że jak przemurowywali to spiżarkę, o której Lucjan mówił, to trzeba było postawić tam ścianę, a więc pewien fundamencik, wykopać ziemię. Co z to ziemią zrobić? Od razu na wsi widzą, że tam coś robią, bo ziemia. Jak konie chodziły w kieracie, to trochę podwórko było nierówne. Podebrali z jednej strony, gdzie była górka i to ziemię przerzucili tam, gdzie był dołek. Ale że ten ziemi tam przybyło 3 razy tyle, tego już nikt nie zauważył. I tu wydobyli ziemię z tego fundamentu, żeby było bezpiecznie.
Te dzieci, które właśnie ta 8-letnia dziewczynka i 5-letni Izaak, oni w nocy wychodzili do kuchni na przykład i jedli też. No razem to byli tak traktowani jak rodzina.
Wspomnienia mojej mamy były też takie, że te dzieci w nocy przychodziły do nich i spali razem.
Moja mama przez całe 3 lata, jak oni byli, spała w jednym łóżku z Reginą, a Izaak chyba spał z wujkiem Władkiem.
Przeszukania były i tutaj taką osobą odważną to była babcia. Ona potrafiła tak sprawę załatwić, że ci Niemcy, na przykład jak wchodzili, to od razu babcia mówi: panowie, proszę do domu, mam dobre jabłka, bo był bardzo duży sad. Częstowała siadłym mlekiem z piwnicy, to jabłkami, to coś jeszcze miała i zawsze tych ludzi jakoś tak zajęła, żeby nie zwracali uwagi, ale przeszukania były. Kiedy Niemcy szukali i wchodzili na strych i był bardzo słoneczny dzień, jak się wejdzie do ciemnego pomieszczenia, to nic nie widać. I babcia, wchodząc na strych, już zamknęła oczy, żeby pierwsza zobaczyła, co tam się dzieje.
Zamknęła oczy, gdy szła przez podwórko do drabiny. I po tej drabinie weszła z zamkniętymi oczami. I dopiero w głębi tego strychu otworzyła oczy. I już widziała, że on źle zatkał
ten właz.
Ten właz, tak.
I ten Niemiec by zauważył te drzwiczki. A babcia stanęła nogo i nagarnęła nogo tych plew, żeby tak. zasłonić. Bo miała oczy już przyzwyczajone do ciemności. A Niemiec wszedł, nic nie widział.
No i jeszcze nawet pies był taki mądry, że jak Niemcy przyszli na podwórko, a oni byli w polu, to pies inaczej szczekał. Dziadkowie wiedzieli, że Niemcy są na podwórku.
Jedna historia, którą też mi osobiście babcia opowiadała. Było tak, że często gęsto, jak się spodziewali kontroli, któraś z córek stała przy bramie i jak dała sygnał, jakieś gwizdnięcie, natychmiast trzeba było się chować. A więc oni uciekali na ten strych i chowali się przez to klapę do tej swojej kryjówki, a reszta no już była przygotowana na kontrolę. Ale nigdzie nie ma tego małego dziecka, tego chłopca właśnie. A nie ma żartów, trzeba się chować, bo już Niemcy na podwórku prawie. A tego małego naprawdę nigdzie nie ma, no nie ma. Więc babcia mówi, no koniec. Teraz jak on gdzieś wyjdzie, to zginiemy wszyscy, trudno. Już babcia zrezygnowała. Babcia tych Niemców przyjmuje w tej kuchni jak zwykle, może chcecie herbaty, może no tak, żeby ich tam coś zagadać, żeby więcej tu czasu spędzili w tej kuchni niż na tej kontroli. A tego nie ma nigdzie, tego dziecka. Jak teraz wyjdzie gdzieś ze stodoły, albo gdzieś z sadu, albo zza budynku, co to będzie? Okazuje się, że Niemcy posiedzieli, coś tam przejrzeli kąty, sprawdzali, bo zaglądali do stodoły, zaglądali do obory, zaglądali do domu, gdzieś tam za ścianę, a w końcu pojechali. Babcia przychodzi w kuchni, a ten mały wychodzi spod łóżka w kuchni i mówi, nawet nie oddychałem. Małe dziecko przesiedział pod nogami prawie tych Niemców pod tym łóżkiem w tej kuchni, co oni byli.
Mało tego, została sama babcia, bo kazała nawet swoim dzieciom się schować. Tak się bała. Tak, uciekać. To były straszne czasy. Tydzień, kilka dni, to jest inaczej, ale przez kilka lat wiedzieć o tym, że w każdego dnia można zginąć. Jakiż to jest straszny stres.
Ale też i były chwile zwątpienia u dziadków. I był taki moment, że już strach ich jakiś ogarnął, że się zdecydowali i zaproponowali tej całej rodzinie żydowskiej, wiecie co, ja jestem na krańcu, mówi, już wytrzymałości. Damy wam, co zechcecie, chleba, jedzenia i żebyście tylko sobie gdzieś w świat poszli. Ale czy te dzieci były już przygotowane na taki moment, czy może słyszały rozmowy wśród tych swoich rodziców? Podobno uklękły przed dziadkiem i babcią, całowały w rękę, panie przyniosło, nie wyganiaj się nas, nie wyganiaj się nas, płakali. I dziadkuś powiedział, dobrze, to zginiemy wszyscy razem, ale was przetrzymamy.
Przeniosłowie to była rodzina 7-osobowa, Działoszyccy to jest rodzina 4-osobowa, natomiast czasowo Przeniosłowie udzielali także schronienia i pomocy wielu innym Żydom, między innymi rodzicom Abrama Działoszyckiego, ale także siostrze Sali Działoszyckiej Hanie Baun, jej bratu Ancielowi Baunowi, a także siostrze Fajdli Baun. Niektóre źródła wskazują, że tych Żydów było jeszcze więcej i że ukrywali się gdzieś tam w zabudowaniach należących do Przeniosłów.
Nasi dziadkowie przechowywali około 15 Żydów. Moja mama tutaj opowiada, w stodole ojciec ukrył potem jeszcze grupę Żydów, w której prawie do końca wojny pozostał młody Żyd Moshe Kliger. Tu dalej opowiada, że przyszli z soboty na niedzielę i w niedzielę nad ranem ojciec, znaczy nasz dziadek, przeprowadził ich ze stodoły do domu, do spiżarni. Tam zostali ukryci, nikt o niczym nie wiedział.
Podejrzenia były, ale nikt nie zdradził.
Pińczów i okolice to teren, gdzie tych historii pomocy jest bardzo dużo.
Mogło się związać to również z działalnością batalionów chłopskich, które zwłaszcza na Podnidziu działały. Jeden z dowódców, Jan Pszczoła, pseudonim Wojnar, nakazał wręcz, wydał rozkaz, by wszyscy, którzy należą do PH, udzielali pomocy Żydom. I wszyscy, którzy należeli do PH, w jakiś sposób w tę pomoc byli zaangażowani. Była to pomoc doraźna lub ukrywanie Żydów. Rodzina Działoszyckich przetrwała wojnę, mieszkała u rodziny Przeniosło aż do 1945 roku. W zamian za tą pomoc ofiarowali im swój dom w Wiślicy. Oni już nie chcieli tutaj mieszkać. Tutaj się wiązało zbyt wiele takich ciężkich, traumatycznych przeżyć i wyjechali stąd.
Ta rodzina wyjechała do Niemiec, z Niemiec wyjechali do Stanów Zjednoczonych.
W czasach komunistycznych to, co wydarzyło się u nas, to było niechlubne. O tym się nie mówiło publicznie. W domu tylko w wąskim gronie rozmawiało się, a już z sąsiadami nawet nie.
Czasami paczki przychodziły ze Stanów. To w okresie, kiedy u nas w Polsce czegoś brakowało, to było bardzo takie przyjemne. Dziadzio rozpakowywał tą paczkę, wszyscy tam zaglądaliśmy.
Bo zarówno ten chłopiec mały, jak i ta córka, co mieli 5-8 lat, do dzisiaj żyją.
Basia była w Stanach Zjednoczonych.
Dzięki nim, no właśnie, mogłam poznać Amerykę.
W 1988 roku Instytut Yad Vashem nadał całej rodzinie Przeniosłów te oznaczenia Sprawiedliwych wśród Narodów Świata i Abraham Działoszycki, który złożył odpowiednie zeznanie do tego, aby rodzina Przeniosłów mogła otrzymać to odznaczenie, opisując, co Przeniosłowie zrobili dla Żydów podczas wojny, stwierdził, i tutaj cytuję: im nie należy się medal, lecz Królestwo Niebieskie.
My jesteśmy dumni, że nasi dziadkowie zachowali się tak, jak powiedziała Inka, jak trzeba. Po prostu nie odprawili ich tak bezdusznie. Mamy kontakt z Ryginą. No jest zadowolona, spokojna teraz i myślę, że chyba nie narzeka na Polaków. Raczej chyba jest wdzięczna.
Wysłuchali Państwo audycji Polskiego Radia Kielce Polacy ratujący Żydów. Rodzinną historię opowiadali Barbara Banach i Lucjan Kasperek, wnuki Sprawiedliwych wśród Narodów Świata oraz ich współmałżonkowie Maria Kasperek i Grzegorz Banach. W programie wystąpili także historycy Ewa Kołomańska z Muzeum Wsi Kieleckiej i dr Tomasz Domański z Kieleckiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej. Za uwagę dziękuję autor Marlena Płaska i realizator Arkadiusz Miller.
Polacy ratujący Żydów.